jak dokładna jest Biblia, albo czy możemy ufać Biblii? Czy możemy ufać tej księdze? Walter Scott, taki bardzo znany angielski pisarz, autor szeregu książek, gdy już był na łożu śmierci, miał tysiące woluminów, które stały na półkach jego pokoju. Gdy już leżał na tak zwanym łożu śmierci, gdy umierał, w pewnym momencie do najstarszego syna powiedział takie zdanie: synu, podaj mi księgę. A on odpowiedział: którą? Scott odpowiedział: jest tylko jedna księga, która zasługuje na to, by nazywać ją księgą. Jest to Biblia. Wszystko inne to tylko książki. Z całą pewnością księga, którą nazywamy Biblią, jest szczególną księgą i temu nie można zaprzeczyć. Jest nadzwyczajną księgą, niezwykłą chociażby z tego powodu, że każdy z nas ją ma, a niewielu z nas ją czyta. To już jest zastanawiające. Jak to się dzieje, że akurat ta księga została przetłumaczona w tej chwili mniej więcej, jeśli chodzi o Nowy Testament, na ponad 1231 języków? Jak to się dzieje, że to jest najlepiej sprzedająca się księga od wielu lat? Przebija wszystkie bestsellery. Jak to się dzieje? Została w całości przetłumaczona na ponad 469 języków, a we fragmentach na 2527 języków. We fragmentach. To niezwykłe. Żadna inna księga czegoś takiego jakby nie doznała. Taki wolnomyśliciel, Voltaire, żył około tam trochę więcej niż 200 lat do tyłu, powiedział takie zdanie, że już wkrótce ta księga zakończy swój żywot. Był prorokiem, ale nie dla księgi, dla siebie. On już zakończył swój żywot prawie tam 200 lat temu. Nikt już prawie o nim nie pamięta, a towarzystwo biblijne wykupiło dom, w którym on wypowiedział te słowa. Co się dzieje z tą Biblią? Dlaczego pomimo tak wielkiej popularności często jest tak bardzo zwalczana? W niektórych krajach za posiadanie tej księgi stracisz życie albo pójdziesz na kilkadziesiąt lat do więzienia. Dlaczego taki atak jest skierowany w tę księgę? Ta księga wywołuje, jak żadna inna, mnóstwo kontrowersji i dyskusji. Wielu pyta, czy nie jest tak, że ta księga jest pełna sprzeczności i błędów? Przecież musi być pełna sprzeczności i błędów, dlatego że była kopiowana, tłumaczona tak wiele razy, więc musi zawierać całą masę nieścisłości, błędów. A jak w ogóle możemy mieć pewność, że ten egzemplarz, który mam w swoim ręku, jest w ogóle zgodny z oryginałem? Czy to nie jest tak, że to tłumaczenie jest tłumaczeniem jakiegoś wcześniejszego polskiego tłumaczenia, a to wcześniejsze polskie tłumaczenie jest efektem tłumaczenia starszego polskiego tłumaczenia, a to najstarsze polskie tłumaczenie zostało przetłumaczone z języka łacińskiego i w iluś tam, że tak powiem, setkach lat to z kolei łacińskie tłumaczenie zostało przetłumaczone wreszcie na końcu gdzieś z oryginału. Jaką ja mogę mieć pewność, że to, co trzymam w swojej dłoni, jest w ogóle zgodne z oryginałem? Jest tak wiele zrozumień, interpretacji tej księgi. Skąd mogę wiedzieć, skąd możesz wiedzieć, że twoje jest właściwe? Inni powiadają, no przecież ta księga zawiera pełno sprzeczności. To tylko część, mała część pytań stawianych w tej księdze. Wszystkie te pytania tak naprawdę możemy sprowadzić do jednego pytania. Jak dokładna jest Biblia? Albo inaczej, czy możemy jej ufać? Czy mogę ufać tej księdze? Istnieją trzy możliwości odpowiedzi na to pytanie, czy mogę ufać tej księdze. Pierwsza odpowiedź mówi nie. Druga odpowiedź mówi, że Biblia zawiera problemy. I trzecia odpowiedź mówi, tak, mogę ufać tej księdze. I zechcielibyśmy się przyjrzeć tym trzem możliwościom odpowiedzi na to pytanie, czy mogę ufać księdze, jaką jest Biblia. No dobrze. Pierwsza opcja. Nie mogę ufać tej księdze. Nie mogę jej zaufać. Skąd bierze się w ludziach tego rodzaju myślenie? Dlaczego ludzie dochodzą do takiego wniosku, że nie można ufać tej księdze? Zwykle osoba, która wypowiada takie stwierdzenia, wypowiada zdania i myśli, które przejęła od kogoś innego. To nie jest zwykle wynik jej własnych badań i zmagań się z wiarygodnością tego tekstu. Zwykle ludzie nie czytali tej księgi, nie badali jej prawdziwości, ale po prostu stwierdzenia, opinie innych ludzi, które na temat tej księgi, mówiące, że nie można jej ufać, przyjęli za swoje. I teraz powtarzają. Nie można ufać Biblii. Pełna błędów. Czyli większość ludzi, którzy mówią, że nie można wierzyć tej księdze, bierze swoją wiedzę o Biblii z drugiej albo z trzeciej ręki. Co to oznacza? To znaczy, że czerpią i opierają się na wypowiedziach i autorytecie innych ludzi. To nie są wyniki ich badań dotyczących prawdziwości tej księgi. Ludzie czasami myślą, że takie stwierdzenie Bóg pomaga tym, którzy sobie pomagają, że to jest zdanie, które cytuje Biblia. Nie ma takiego zdania w Biblii. Inni twierdzą, że Biblia mówi o tym, że Ziemia jest płaska. Nie ma takich twierdzeń w tej księdze. Niektórzy uważają i twierdzą, że Biblia naucza, że Biblia jest centrum wszechświata. Nie ma takich stwierdzeń w tej księdze. Pomimo tego duża część ludzi przypisuje i wkłada tego rodzaju twierdzenia w treść tej księgi, a ona ich nie zawiera. Jest kolejnym nieporozumieniem w głowach wielu ludzi, że Nowy Testament, ta nowsza część Biblii, została spisana dopiero setki lat od momentu życia i śmierci Jezusa. Część ludzi uważa, upłynęło 300, 400, 500 lat i wreszcie spisano ten ustny przekaz, który mówił o tym, co mówił Jezus i o dziejach jego życia. Inni uważają, że nasze tłumaczenie jest, tak jak powiedziałem, efektem tłumaczenia jakiegoś wcześniejszego polskiego tłumaczenia. To było z kolei tłumaczone z łaciny, a na samym końcu, gdzieś nie wiadomo gdzie, był oryginał. I w każdym z tych tłumaczeń były popełniane błędy, nieścisłości. Te błędy mogły się na siebie nakładać i w ten sposób część ludzi próbuje podważyć autorytet księgi. Niektórzy mówią, ta księga to tylko powiela mity, stare mity Babilończyków i Asyryjczyków. Nic nowego. Po prostu papuguje przekaz, jaki możemy znaleźć w literaturze Babilończyków i Asyryjczyków. Jeszcze inni powiadają, że Biblia często sama sobie przeczy. Ale gdy zapytasz taką osobę o konkretne przykłady, wiesz, co jest najczęstszą odpowiedzią? Milczenie. Milczenie. Jest tylko tego rodzaju oskarżenie, ale nie ma żadnych przykładów, które by to uwiarygodniły. Niektórzy powiadają, nie wierzę w Biblii, a gdy pytam, a jakie jest główne przesłanie tej księgi? Zielonego pojęcia nie mają. A mówi, że nie wierzy w Biblii. Myślę, że byłoby rozsądniejszą rzeczą najpierw, że tak powiem, pozmagać się z treścią tej księgi i złapać, co jest jej głównym twierdzeniem, dopiero w ten czas dochodzić do pewnych wniosków. Jeżeli pokazałbym wam taką książkę i was zapytał, czy to jest dobra, czy zła książka, no i ktoś by powiedział, że to jest zła książka, a ktoś inny, że to jest dobra książka, a jak żaden z was jej nie czytał, to wasze twierdzenia są tyle warte, co zeszłoroczny śnieg. I tyle są warte bardzo często wypowiedzi ludzi na temat Biblii. Dlaczego? Bo nigdy jej nie przeczytali, nigdy nie zmierzyli się z jej treścią, nigdy nie zmierzyli się z dokumentacją, z bibliografią, jaka stoi za tą księgą. Zechciejmy przebadać rzetelność dokumentów biblijnych. Użyjemy takich trzech testów: bibliograficzny, wewnętrzny i zewnętrzny. Będzie test, tak? Bibliograficzny, zewnętrzny i wewnętrzny. Głównie dzisiaj się skupimy na tym pierwszym, na tym bibliograficznym tekście. Czyli ten test bibliograficzny sprawdza wędrówkę tekstu Starego i Nowego Testamentu od oryginału do tekstu, który dzisiaj trzymamy w swoich dłoniach. On sprawdza ten test, jak wyglądała ta wędrówka. Najpierw rozważymy ilość manuskryptów. Najpierw wyjaśnienie tego terminu manuskrypt, to znaczy ręcznie przepisywany tekst. Od majus po łacinie to chyba znaczy ręka, stąd manuskrypty, ręcznie spisywane teksty. Czyli wiemy już, że manuskrypty są pierwsze ręcznie spisywane teksty Starego i Nowego Testamentu. To wiemy, tak? Taka definicja. Jeśli chodzi o Stary Testament, to niewiele mamy kopii, tych ręcznie pisanych kopii Starego Testamentu. Niewiele tych manuskryptów. Pytanie, dlaczego? Dlaczego mamy tak mało ręcznie spisywanych tekstów Starego Testamentu? Co jest tego przyczyną? Gdy Żydzi zużyli już tekst, a zwykle mieli go w synagodze, on był już podniszczony, to on nie był przechowywany, tak jak my byśmy dzisiaj gdzieś przechowywali w sejfie czy w jakiejś bibliotece. On był ceremonialnie zakopywany. Chowano, grzebano taki tekst. Jeżeli tekst był przepisywany i pojawił się tam błąd, również taki tekst nie mógł być przechowywany. Czyli mamy również bardzo burzliwą taką historię wojny, jaka często dotykała naród izraelski. Mnóstwo tekstów zostało zniszczonych w czasie burzliwej historii tego narodu. Ale ten tekst hebrajski, jeśli chodzi o Stary Testament, ten tekst oryginalny jest wzmocniony czymś, co naukowcy nazywają Septuagintą. To jest greckie tłumaczenie Starego Testamentu zrobione 200 lat przed narodzeniem Chrystusa. Nazywa się Septuaginta. Później są oszałamiające odkrycia z Qumran, ale o tym trochę później. Czyli, odpowiadając na to pytanie, czy mamy dużo tekstów, ilości tekstów, jeśli chodzi o dużą ilość tekstów, jeśli chodzi o Stary Testament, to odpowiedź jest: nie ma dużo tych tekstów. Dlaczego? Dlaczego?
Były kopane.
Były grzebane teksty, jak były zużyte, były już podniszczone. Burzliwa historia. Nie przechowywano tych zniszczonych starych tekstów, tak jak my dzisiaj to robimy z takimi starodrukami. Tego nie robiono. Jeżeli był podniszczony, był grzebany. A jak tak, jeśli ten test dotyczący ilości nowego tekstów wygląda, jeśli chodzi o Nowy Testament? Ile takich manuskryptów, ręcznie spisywanych tekstów my mamy, jeśli chodzi o Nowy Testament? Ilość tekstów Nowego Testamentu, jakimi dysponujemy, jest nieporównywalna z żadną antyczną literaturą. Wszystko inne to pikuś. Jeśli chodzi o ilość tekstów Nowego Testamentu, żadna antyczna literatura nawet nie może być w jakiejś tam małej mierze zrównana z ilością tekstów, jakie dysponujemy, jeśli chodzi o Nowy Testament. Obecnie dysponujemy więcej niż 5000 greckich manuskryptów Nowego Testamentu. Dysponujemy około 8000 tekstów łacińskich i dysponujemy około 1000 manuskryptów w językach syryjskim i koptyjskim. Razem jest to ponad 14000 ręcznie spisywanych kopii, całych fragmentów, jeśli chodzi o Nowy Testament. Wiecie, gdyby tak się zdarzyło, że nie przetrwałaby żadna z tych ręcznie spisywanych kopii Nowego Testamentu, to i tak jesteśmy w stanie odtworzyć Nowy Testament. Cały. Słuchasz i myślisz: szaleje, chłopie. Nie szaleje. Wiesz dlaczego? W tak zwanych pismach ojców kościołów 86 tysięcy razy zacytowano teksty Nowego Testamentu. Gdyby zginęły wszystkie teksty Nowego Testamentu, to jesteśmy w stanie odtworzyć Nowy Testament, cytując czy wyciągając te cytaty z pism ojców Kościoła. Cały Nowy Testament. Co do zdania? To fantastyczne. Może poprosimy ten pierwszy slajd. Ja trochę tutaj się pójdę. A, to znowu mnie nie... Jakbyście trochę światła może zabrali stąd, na moment. Tutaj mamy autorów pism starożytnych, na przykład mamy Homera, około 850 lat przed Chrystusem, żył i napisał swoje dzieło. Liczba kopii dość znaczna, aż ponad 643 zachowała się, wierność 95%, to jest bardzo silna pozycja. Ale Herodot, 450 lat przed Chrystusem, najstarsza kopia, jaka się zachowała, 900 rok, przedział pomiędzy czasem napisania oryginału, a najstarszą kopią, jaką dysponujemy, to jest ponad 1350 lat. Dziura pomiędzy oryginałem a kopią, jaka się zachowała. Liczba kopii, jaką mamy? 8. Potem mamy pisma tutaj Platona. 380 rok przed Chrystusem. Najstarsza kopia z 900 roku po Chrystusie, czyli dziura pomiędzy oryginałem a tym, co dysponujemy, jeśli chodzi o kopię, to 1300 lat. I ile tych kopii? 7. Nie będę zanudzał. Popatrzmy na Nowy Testament. Data powstania około rok 60 do 90 po Chrystusie. Najstarsza kopia ze 130 roku. Odstęp czasowy pomiędzy napisaniem oryginału a najstarszym fragmentem kopii to 100 lat. Widzicie, jak to się ma do tej dziury, do tych dziur? 1300 dziura w wypadku Herodota pism, 1500 Eurypidesa, Platona 1300, Arystotelesa 1400 pomiędzy oryginałem a najstarszą kopią. Nowy Testament, ta dziura wynosi tylko 100 lat. I tu jest ciekawa liczba, którą słabo widać, ta ilość kopii. Nie 7 kopii, jak w wypadku pism Platona, ale jeśli chodzi o Nowy Testament, to jest 14 tysięcy. A jeśli chodzi o wierność, jakość tego zapisu do oryginału, 99,5%. Prosimy o światło. Chociaż myślę, że ta tabelka to dużo więcej światła dostarcza niż to światło. Podane liczby kopii Starego i Nowego Testamentu są niesamowite. No dobrze. Ale co możemy powiedzieć o jakości tych ręcznie spisywanych tekstów, które nazywamy manuskryptami? Co możemy powiedzieć o ich jakości? Pisarze, skrybowie żydowscy darzyli pismo wielkim szacunkiem. Wiecie, nawet teraz, gdzieś tam w synagodze, tekstu się nie dotyka rękoma. On jest zbyt święty, żeby go można było dotknąć. Jak taki kopista spisywał tekst, to odległość między poszczególnymi literami miała być grubości ludzkiego włosa. Jeżeli kopista spisywał tekst i w tym momencie wszedł król, to on nie wstawał w obecności króla i nie odrywał się od pracy. W taki sposób podchodzono do spisywania tekstu. Skrybowie kontrolowali liczbę słów, liter, aby zminimalizować prawdopodobieństwo pomyłki. Gdy odkryto najmniejszy błąd, zwój był niszczony, zakopywany. Nie można było wziąć gumki, nie można wziąć było korektora i to zamazać. Nie robiono takich rzeczy. To był zbyt święty tekst. Niszczono ten zwój, nie poprawiano. To też wskazuje, dlaczego tak mało jest tych starych hebrajskich tekstów. Rezultatem tej ostrożności jest, że hebrajska Biblia swoją dokładnością nieskończenie przewyższa wszystkie inne starożytne manuskrypty. Bije na głowę, to wielokrotnie. Jest 1947 rok. Beduiński pasterz, gdzieś wypasając swoje owce, mając dużo czasu, nie mając nic do roboty, rzuca do takich głębokich jaskini kamienie. Jeden z tych rzuconych kamieni uderza w jakiś gar, gliniane naczynie. Schodzi, odkrywa ukryte w tych dzbanach stare, starożytne jakieś pisma. Tak się zaczyna historia jednego z największych odkryć w XX wieku. Odkrycia z Qumran. Co tam znaleziono? To się działo wszystko nad Morzem Martwym. Odnaleziono zwoje hebrajskie pochodzące z III i II wieku przed Chrystusem. Do tej pory najstarsze hebrajskie teksty pochodziły dopiero z IX wieku naszej ery. Nagle znaleziono teksty hebrajskie, które cofnęły nas 200 lat przed narodzeniem Chrystusa. Czyli starsze o ponad 1000 lat od tych hebrajskich tekstów, jakimi do tej pory dysponowaliśmy. Proszę ten drugi slajd pokażmy. Może trochę światła też ściągnijmy. Powstanie Starego Testamentu, dziś około roku 400 przed Chrystusem. Wiemy, że to jest Septuaginta. Greckie tłumaczenie Starego Testamentu, to się zachowało, to fenomen, było zrobione mniej więcej 250-220 lat przed Chrystusem. I mieliśmy, jeśli chodzi o Stary Testament, najstarszy tekst hebrajski dopiero z 895 roku, masorecki, tak zwany opunktowany, w którym dodano samogłoski. Mamy Qumran, 1947 rok. Wiemy, że pasterz coś znalazł. I co się dzieje? Znajdujemy teksty hebrajskie, które cofają nas do tego miejsca. Czyli dziura już nie jest 1000 lat, jeśli chodzi o pisma hebrajskie. Dziura zaczyna być około 200-250 lat pomiędzy oryginałem a najstarszym tekstem hebrajskim, jakim dysponujemy. Proszę o światło. Powstało pytanie, jak mamy te zwoje znalezione w 1947 roku w Qumran, te stare hebrajskie pisma, większość pism Starego Testamentu tam znaleziono, i jak teraz te teksty z II roku przed Chrystusem porównamy z tym tekstem z IX wieku, już naszego czasu, po Chrystusie, jakie będą różnice? 1000 lat minęło. Gdy porównamy te dwa teksty, jakie będą różnice?
Prawie żadne.
Bez znaczenia. Różnice w gramatyce i stylu, to wszystko. To bardzo nieznaczne. Tak więc jakość pism Starego Testamentu jest wręcz doskonała. Pragnę przypomnieć, że próbujemy znaleźć odpowiedź na pytanie, czy możemy ufać Biblii. Jeśli chodzi o jakość i ilość manuskryptów Starego i Nowego Testamentu, nie ma miejsca nawet na cień zwątpienia odnośnie wiarygodności. Wszystkie inne antyczne, starożytne dzieła bardzo bladziutko wypadają na tle materiału bibliograficznego, jaki stoi za tekstem Biblii, jeśli chodzi o jakość i o ilość. Możecie jeszcze słuchać, czy już jesteście wyczerpani? Mówię 24 minuty.
Możemy.
Możecie, tak? Na podstawie kopii, jakimi dysponujemy, na podstawie odkryć z Qumran z 1947 roku, stwierdzamy, że jakość pism Starego Testamentu jest doskonała, przerasta jakością wszystko inne, jeśli chodzi o antyczną literaturę. To dotyczy Starego Testamentu. A jak wygląda Nowy Testament, jeśli chodzi o ten test, jeśli chodzi o jakość tekstu? Jest bardzo dobra, nieporównywalnie lepsza od jakości innych starożytnych dokumentów. Na jakiej podstawie Możemy tak twierdzić. No najlepiej, co się zapoznać z faktami. Fakty nie kłamią, dżentelmeni nie dyskutują z faktami. Mamy tysiące manuskryptów Nowego Testamentu. Wiecie już, ile ich mamy. Liczba przedtem wpadła. Ile ich mamy tysięcy? 14 tysięcy. Dobrze. I ta mamy ponad 14 tysięcy tych tekstów. W związku z tym mamy również tysiące różnic w tych tekstach. Wiecie, ile jest różnic? Bibliści powiadają, że jest pomiędzy tymi 14 tysiącami manuskryptów znajdujemy ponad 150 tysięcy błędów. I mówisz, tu cię ma! No widzisz, jak możesz ufać tym tekstom? 150 tysięcy błędów! A co stanowi o tej różnicy? Na czym polegają te błędy? Część błędów powstała przy kopiowaniu, przy przepisywaniu. Inne błędy powstały na skutek błędów słuchowych. Był na przykład jeden taki lektor, a wy byliście skrybami. Każdy tam miał, że tak powiem, pióro gęsie czy jakieś inne i pisał swój tekstik. Ja dyktowałem. Ty coś źle? I zapisałeś. Za 100 lat kolejny lektor wziął tą twoją kopię z błędem i znowu dyktował ją 50 spisującym ludziom. I co się stało z tym moim jednym błędem? Już się powiedział w jakiej ilości? Przynajmniej 50. I w ten sposób można bardzo łatwo wykluczyć mnóstwo błędów i dotrzeć do oryginalnego tekstu. Jak po ścieżce. Kolejne różnice były spowodowane błędami przy pisaniu, błędami pamięciowymi. Inne błędy powstały, że niektórzy spisujący, skrybowie, czegoś nie rozumieli i spróbowali trochę skorygować, jedno słowo zmienić, żeby to lepiej, łatwiej było do zrozumienia. To też bardzo łatwo wychwycić. Wiemy już, 14 tysięcy manuskryptów, 150 tysięcy różnic. Ale gdy 150 tysięcy różnic rozłożysz na 14 tysięcy kopii, to wypadnie mniej niż 11 błędów na jedną kopię. I wyobraź sobie dzisiaj książkę wydaną o grubości 300-400 stron. Myślisz, że tam będzie mniej niż 10 błędów polegających na przykład na przestawieniu litery? Czyli nagle odkrywamy, że to nie tragedia, nie? I gdy znajdziesz nawet jeden z takich błędów drukarskich, na przykład w jakimś tekście książki, to co, negujesz prawdziwość tej książki i przekazu, bo znalazłeś błąd drukarski, przestawione słowo? Błąd ortograficzny? Negujesz? Nie myślę. Zechciejmy przyjrzeć się jeszcze tym 150 tysiącom różnic pomiędzy 14 tysiącami manuskryptów. Gdy wyeliminujemy błędy wzrokowe, słuchowe, pamięciowe, stylistyczne, ortograficzne, zostają 3, niektórzy mówią 4 miejsca, co do których możemy mieć pewne wątpliwości, jak brzmiały w tekście oryginalnym. 2 z tych miejsc znajdują swoje wyjaśnienie w kolejnych tekstach. Zostają 2 wersety z Nowego Testamentu, co do których nie wiemy do końca, jak brzmiały w oryginale. Nieźle, co? Żadna z tych różnic nie jest wystarczająco znacząca, aby postawić znak zapytania przy jakiejkolwiek ważnej nauce Nowego Testamentu. Możemy powiedzieć, że grubo ponad 99% tekstu Nowego Testamentu jest bezbłędna. To jest dobra nowina dla tych, którzy robią użytek z głowy i ze swojego rozumu, ze swojego mózgu, z logiki i wierzą księdze. Dobrze, a ile czasu upłynęło od momentu powstania oryginału do chwili powstania kopii, którymi dzisiaj dysponujemy? Czyli pytamy o przedział czasowy między oryginałem a najstarszą kopią, która się do nas zachowała. Najwcześniejsze zachowane kopie, jeśli chodzi o Stary Testament, tak zwane masoreckie, opunktowane, to znaczy z dodanymi już samogłoskami, już wiemy, datuje się na 895 rok naszej ery. Wiemy, dlaczego tak niewiele ich się zachowało. Masoreci niszczyli stare, zużyte kopie. Wiemy też, że odkrycia z Qumran, tych zwojów, cofnęło nas 200 lat przed czas urodzenia Chrystusa. I luka, która do tej pory była ponad 1000 lat pomiędzy napisaniem oryginału a najstarszymi kopiami, jakimi dysponowaliśmy, nagle zmniejszyła się do 200 lat. To już wiemy. Wiemy, że był również od samego początku tekst grecki Starego Testamentu nazwany Septuagintą i on był tylko około 200-250 lat młodszy od oryginału, tak? Czyli dziura była bardzo niewielka. Pamiętam, jak jeden ze słuchaczy napisał w liście, że nie możemy wierzyć na 100% ewangelistom, bo były oni spisywali swoje Ewangelie prawie 250 lat po śmierci Jezusa. Przechodzimy do Nowego Testamentu. Jest to fałszywa informacja. Nowy Testament został spisany między rokiem 50, a najpóźniej 90 po narodzeniu się Chrystusa. A zmarł, wiemy, że około roku 30-33, tak? Czyli najstarsze fragmenty, spisywane fragmenty Nowego Testamentu powstały najpóźniej mniej niż 70 lat po odejściu Jezusa. Najstarszy zachowany fragment manuskryptu pochodzi, nazywają go P53, pochodzi z roku 117 na 138 się go datuje, czyli kilkadziesiąt lat później niż powstał oryginał. Tak stare fragmenty się do nas zachowały. Kilkadziesiąt lat młodsze od oryginału. Około 50 innych manuskryptów, które posiadamy, powstało od 150 do 200 lat po spisaniu oryginału. Czy to nie jest zbyt długi przedział czasu? Może się komuś tak wydawać, długim okresem, ale jest to minimalny czas, jeżeli porównamy, a już to zrobiliśmy, z antycznymi pismami, starożytnymi pismami. Wiemy, że niektóre fragmenty Nowego Testamentu schodzą poniżej 100 lat. W wypadku pisma Aristotelesa 1400 lat. Nowy Testament do 100 lat ta dziura schodzi. Jeżeli znasz wagę tych argumentów bibliograficznych, to one przygniatają. Czyli test bibliograficzny dotyczący ilości, jakości, przedziału czasowego, kopia oryginału w przypadku Nowego Testamentu jest nieporównywalnie lepszy z jakimkolwiek dziełem starożytnym. Wcześniej mówiliśmy o tak zwanym teście wewnętrznym. Na czym to polega? W tym teście wewnętrznym pytamy o to, co Biblia mówi sama o sobie. Powiesz, no to głupie, no co Biblia może sama o sobie powiedzieć? No będzie dobre rzeczy mówiła, nie? Będzie mówiła na swoją korzyść. Skoro wielu ludzi oskarża Biblię, sadza ją na ławie oskarżenia, to każdy szanujący się sąd daje coś takiego jak możliwość obrony, tak? Oskarżonemu, tak? Pozwólmy bronić się tej księdze. Bądźmy uczciwi. Biblia była spisywana przez około 40 różnych autorów. Pozwólmy niektórym z nich przemówić. Spora część biblijnych autorów mówi, że ich informacje, które spisali, pochodzą z pierwszej ręki. Co to znaczy? Że nie jakiś Józek im opowiedział albo Kasia jakąś historię, ale oni byli naocznymi świadkami osób i wydarzeń, o których pisali, byli słuchaczami słów, które słuchali, a które zanotowali. Informacje z pierwszej ręki. Czyli spisywali te rzeczy na oczy świadkowie. Cytuję, jeden z nich. Nazywa się apostoł Jan. Cytuję. A ten, który to widział, dał o tym świadectwo, a świadectwo jego jest prawdziwe i on wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. Ten sam autor w pierwszym swoim liście tak napisał. Jan. Co było na początku? Zwróć uwagę. Co słyszeliśmy? Co oczami naszymi widzieliśmy? Na co patrzyliśmy i czego ręce nasze dotykały o słowie żywota, co widzieliśmy i słyszeliśmy, to i wam zwiastujemy. Widzisz, kto to pisze? Świadek. Bezpośredni świadek tych wydarzeń. Apostoł Piotr jeszcze jaśniej mówi tak. Gdyż oznajmiliśmy wam moc i powtórne przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, nie opierając się na zręcznie zmyślonych baśniach, lecz jako naoczni świadkowie Jego wielkości. Niezależnie od siebie, relacje naocznych świadków o życiu, śmierci, zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, jakie znajdujemy w Nowym Testamencie, były spisywane przez ludzi bardzo blisko znajdujących się i żyjących obok Jezusa. Byli tak oddani prawdzie i temu, co napisali, że byli w stanie oddać za tą prawdę swoje własne życie. Tylko jeden z tych 11 apostoł Jan zmarł śmiercią naturalną. Wszyscy inni ponieśli śmierć z tego powodu, że stali za prawdą, którą zwiastowali, którą zapisali. Kończąc, podam taką ciekawostkę, że niektórzy krytycy Biblii wymyślili sobie, że pierwszy Kościół zniszczył, a później przekręcił nauczanie Chrystusa. A Ewangelie to takie mity spisane w III-IV wieku. Ale najnowsze badania pokazują, że większość Nowego Testamentu została spisana między 47 a 70 rokiem naszej ery. Całość była skończona około roku 90 naszej ery. A wiesz, co to oznacza? Mity nie powstają w ciągu 70 lat. W ciągu 40 lat. Mit, żeby powstał, potrzebuje około 200-300 lat. A jak zaczniesz czytać takie fragmenty, jak 4 rozdział Ewangelii Jana, to masz do czynienia z reportażem. Takie rzeczy zaczęto pisać w XX wieku. Zeznania naocznych świadków. Nie mity. Fotografia zdarzenia. W czasie spisywania Nowego Testamentu żyło jeszcze wielu naocznych świadków życia Jezusa, którzy byli mu przeciwni, mimo tego nie mieli podstawy, żeby zanegować przekaz zwiastowany przez pierwszy Kościół w postaci Ewangelii i Pism Nowego Testamentu. To tyle na dzisiejszy wieczór. Próbowaliśmy znaleźć odpowiedź na pytanie, czy możemy ufać Biblii. Powiedzieliśmy, że na to pytanie istnieją 3 możliwe odpowiedzi. Nie możemy. Są pewne trudności. I możemy ufać tej księdze. Użyliśmy takiego testu bibliograficznego, w którym patrzyliśmy na ilość kopii, na ich jakość i na czas, jaki upłynął pomiędzy oryginałem, spisaniem oryginału, a najstarszymi kopiami, jakie się do nas zachowały. Powiedzieliśmy, że jeśli chodzi o Stary i Nowy Testament, ta księga bije wszystko inne w sposób nieprawdopodobny, każdą inną literaturę antyczną. Powiedzieliśmy również o tym, że te rzeczy nie były spisywane z drugiej, z trzeciej ręki, z jakiegoś ustnego przekazu, który od pokoleń gdzieś tam był przekazywany, ale spora część została spisana przez naocznych świadków, którzy byli w stanie oddać swoje życie za to, co mówili, za to, co napisali. Biorąc w swoje dłonie tę księgę, masz niezwykły przywilej. I niezwykłą księgę. Ktoś kiedyś powiedział, że książki są dla naszej informacji, ale ta księga jest dla naszej zmiany. Ale ona zmienia mnie i ciebie. Nigdy leży na półce. Tak jak lekarstwo tobie nie pomaga, gdy leży na półce. Mi również nie pomaga. Ona zmienia w ten czas, gdy jesteś człowiekiem tej księgi. Gdy ją czytasz, gdy ją studiujesz, gdy ją zapamiętujesz.
gdy wypowiadasz modlitwy, opierając się na obietnicach, które ona zawiera. Prawdopodobnie powiedział to Moody, taki ewangelista amerykański, powiedział takie ciekawe zdanie, że albo ta księga będzie cię trzymała z dala od grzechu, albo grzech będzie cię trzymał z dala od tej księgi. Jesteś daleko od tej księgi? Jesteś blisko grzechu. Życzę ci, żebyś był blisko księgi. Będziesz coraz dalej od grzechu. Dziękuję. Amen.